Niepełnosprawnego chłopca przez kilkanaście minut katowało dwóch oprychów. Bili i poniżali go w autobusie MPK na oczach kilkudziesięciu pasażerów. Nikt nie kiwnął nawet palcem, by pomóc Kamilowi. Oto typowa notatka prasowa, która stanowi przykład znieczulicy, choroby społeczeństwa. Martwimy się, że coraz bardziej przestajemy reagować na krzywdę ludzką, na ludzkie nieszczęście. Znieczulica to choroba. Ale z drugiej strony znieczulenie to coś bardzo dobrego, uważamy, ponieważ wszyscy zasadniczo boimy się bólu i całe szczęście, że w połowie XIX wieku ktoś wymyślił taką możliwość, żeby uśmierzać ból, żeby można było bezboleśnie przeżyć ekstrakcję albo inne jakieś tam operacje, gdy normalnie to wiąże się z cierpieniem. Znieczulenie to zdaje się cudowny środek, z którego chętnie korzystamy. Ale dziś przekonamy się, że lepiej jest jednak bez znieczulenia. A o co chodzi, to zobaczymy w świetle Słowa Bożego. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 8 i czytamy od wersetu 14 tę perykopę, która opowiada o pewnym zdarzeniu, o pewnej rozmowie, jaką Jezus przeprowadził ze swoimi uczniami po tym, jak nakarmił cudownie 4000 ludzi, a potem krótko spotkał się z faryzeuszami, którzy zażądali od Niego znaku z nieba. Jezus znalazł się w łodzi i płynęli razem z Jezusem na drugą stronę jeziora. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. Mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im, mówiąc: baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich: o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie, gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu: 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie? Oto w jednej łodzi spotykają się dwa światy. Jest w niej Syn Boży, który przyszedł z nieba, aby objawić Ojca. Przyszedł, aby ludziom na ziemi, którzy żyli bez Boga, chociaż byli przecież religijni, ale Boga nie znali, przyszedł, żeby objawić miłość Bożą, objawić miłosierdzie, wspaniałomyślność Bożą. Przyszedł, by objawić mądrość Bożą, by stać się drogą do pojednania z Ojcem. Przyszedł, by rozpalić w sercach ludzi nadzieję. Przyszedł, żeby zmienić ich życie. To Syn Boży. Jakby inny świat niż ten, który można zauważyć w większej części łodzi, ponieważ jest w niej 12, którzy akurat są zajęci bardzo ważną rozmową. Są zaabsorbowani tą rozmową, ponieważ okazało się, że wsiedli do łodzi i zapomnieli wziąć chleba. Może mieli kiełbasę, może nie zapomnieli wziąć keczupu, nie zapomnieli wziąć ryb na przykład i jeszcze Coca-Coli nie zapomnieli, ale ten, co miał wziąć, zapomniał wziąć chleb. I jak my teraz co będziemy? Kiełbasę z keczupem i bez chleba? Kto to widział? i toczy się ostra rozmowa w łodzi, aż się ta łódź chyba tam porusza, bo sobie potrafię wyobrazić, jak to można o taką pierdółkę, przepraszam za słowo, kłócić się przez pół dnia albo nawet i przez cały tydzień. Starzy faceci, to nie jakieś dzieciaki, co się kłócą o cukierek, to dorośli mężczyźni, a się trą tam między sobą o to, że zapomnieli wziąć chleba i pewno szukają winnego, który zapomniał, który może nie spakował, a który spakował i położył między innymi rzeczami, że po prostu nie zobaczył, może wziął nawet coś innego niech zamiast chleba. I te dwa światy się ze sobą w jednej łodzi spotykają. Jezus, Syn Boży, świat duchowy, i wciąż jeszcze nieprzemienieni uczniowie, którzy myślą o tym, co ziemskie, tylko na tym się koncentrują. Jezus w innym miejscu powiedział: wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata, jak powiedział kiedyś do Żydów. I to widać tutaj też w tej łodzi, jakby dwa różne światy, obok siebie, blisko siebie, ale tak różne. Takie dwa światy spotykają się także i dzisiaj w tej sali zgromadzeń. Może nieświadomie, że to są dwa różne światy. Bynajmniej bez zdeklarowanej wrogości, bo tutaj raczej nikt nie myśli o sobie, że jest wrogiem kogoś drugiego w tej sali. Ale jednak są to dwa różne światy. I dochodzi do konfrontacji wartości przez te światy uznawanych i preferowanych. Jakoś to w pewnym momencie się objawia, że jednak to są dwa różne światy. Jezus miał dla uczniów ważną prawdę do objawienia. Chciał z nimi porozmawiać o rzeczach duchowych. Chciał im powiedzieć rzecz bardzo ważną, która się wiązała z tym, co przedtem przeżyli. Chciał z nimi porozmawiać o tych kwestiach, które miały uczynić z nich bardziej dojrzałych duchowo, mądrych, myślących po Bożemu ludzi. Ale uczniowie nie chwycili myśli Pana. Nie dali się podnieść na wyższy poziom. Oni jakby go nie słyszeli. Oni mieli jeden problem. Zapomnieli wziąć chleba. I to jest coś, co zasłoniło im całą perspektywę. Zastkało im uszy. Chleba nie ma. Co będziemy jeść? To było najważniejsze. W czym wyraził się ich niewłaściwy stan serca? Nie tylko, że sami swoimi myślami byli przy sprawach ziemskich, byli na tym poziomie rzeczy materialnych, na tym byli skupieni, ale też wzniosłą myśl Pana Jezusa, którą tutaj im próbował przedstawić, tę myśl odnieśli do swojego przyziemnego poziomu i na tym poziomie próbowali ją zastosować. I to zabrzmiało wręcz absurdalnie. Czytaliśmy. On im mówi: wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda, a oni odbierają to, że on im mówi, że zapomnieli wziąć chleba. To jest po prostu zdumiewające. No bo wiadomo, że z chlebem tam się kwas jakoś kojarzył, bo żeby chleb tam wyrósł, no to trzeba było go zakwasić i tak dalej. I on im mówi o rzeczach duchowych, a oni nawet te duchowe rzeczy, które są wypowiedziane z ust Jezusa, oni odnoszą do tego swojego poziomu, bo oni zapomnieli wziąć chleba. I ktoś tu jest winien i trzeba zrobić dochodzenie i trzeba ukarać, może wyrzucić za burtę najlepiej tego, kto zapomniał wziąć chleba. Czego Jezus chciał nauczyć swoich uczniów? Kwas faryzeuszów, co to było? W Łukasza w 12 rozdziale czytamy, a gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich: strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajnego, co by nie stało się wiadome. Faryzeusze, bardzo religijni ludzie, którzy bardzo pieczołowicie przestrzegali rozmaitych przepisów, którzy nie pominęli żadnego szczegółu, którzy dbali o to, żeby wszystkie szaty, frędzle były jak trzeba, żeby chusta była na głowie jak trzeba, żeby o określonej godzinie stanąć, gdzie trzeba i się pomodlić i tak dalej. Bardzo dbali o to wszystko. Tak naprawdę w głębi serca byli od tego daleko, byli obłudni. Ten lud czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie, mówił Bóg o swoim ludzie izraelskim. Faryzeusze byli szczególnie przykrzy w oczach Pana naszego Jezusa Chrystusa ze swoją religijnością, ze swoimi zewnętrznymi oznakami, ze swoimi obmywaniami, wszystkimi przepisami, z posiłkami i tak dalej, bo ich serca nie były blisko Boga. Byli obłudni. Jezus właśnie miał rozmowę, ledwo co wsiedli do łodzi, bo przyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. A on westchnął w duchu i rzekł, czemu ten ród żąda znaku? O co im chodzi? Oni tylko szukają sposobu, żeby Jezusa na czymś przyłapać, żeby mu coś wykazać, że coś nie tak. A kwas Heroda, co to było? Bo Jezus mówi, szczęście się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. O Herodzie Pan Jezus raz się wypowiedział w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale. To czytamy, gdy przyszli ludzie, powiedzieli, oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. Rzekł do nich, idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wypędzam demony, dokonuję uzdrowień dzisiaj, jutro, a trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę dzisiaj, jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. Jezus słyszy z ust niektórych faryzeuszy, że Herod chce go zabić. I to, co Jezus odpowiada, określając przy tym Heroda lisem, wskazuje na pewną cechę, która w tym królu, w tym człowieku była. Kto się interesuje trochę bliżej tą postacią, czytał o tym, to wie, że to był człowiek, który robił wszystko, żeby tylko mieć władzę. Był gotów użyć każdego podstępu. Był człowiekiem, który właśnie jak lis podstępnie działał, żeby tylko wyjść na swoje, żeby tylko się utrzymać przy władzy. Jego tatuś, Herod Wielki, jak pamiętamy, przerażony, że może się tu jakiś król urodził, powiedział do mędrców, idźcie dokładnie, się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu pokłon. Lis jeden. Przecież nie miał zamiaru mu wcale oddawać pokłonu, tylko chciał się dowiedzieć, gdzie on jest. Chytry lis, żeby pójść i zabić to dzieciątko. O Herodzie Antypasie, o którym tu mówił Jezus, jest powiedziane, że on bardzo chciał Jezusa zobaczyć. Od dłuższego czasu chciał go zobaczyć. Ale po co? Żeby w niego uwierzyć? Żeby naprawdę posłuchać? No wiemy, że gdy go zobaczył w końcu, to go po prostu wyszydził, poniżył i na tym się to skończyło. Bo zobaczył, że on mu już nie zagraża. Ponieważ gdy wcześniej ludzie mówili o Jezusie, że jest królem Izraela, to nie czuł się pewnie i się spodziewał, że może Jezus przejąć władzę, więc chciał go zobaczyć, żeby go unieszkodliwić. Gdy zobaczył, że Jezus wcale się takimi rzeczami nie interesuje, przyszedł, żeby życie swoje oddać w ofierze za grzech świata, to go wykpił i odesłał z powrotem do Piłata. Więc kwas Heroda to podstęp, to osiąganie swoich celów poprzez metody, które są niegodne dziecka Bożego. Mówiąc krótko, Jezus po tych doświadczeniach chciał z uczniami porozmawiać o tym, żeby oni, Jego uczniowie, wystrzegali się wszelkiej obłudy i wszelkiego podstępu, żeby chodzili w prawdzie, żeby ich życie dawało świadectwo prawdzie. Chciał z nimi w tej łodzi o takich rzeczach porozmawiać. Mieli doświadczenia, przeżycia i teraz znaleźli się razem w tej łodzi i chciał z nimi porozmawiać. I mielibyśmy o wiele większą jasność O co chodzi w tym kwasem faryzeuszów i kwasem Heroda? Gdyby uczniowie wtedy się zatrzymali, powiedzieli cicho tam o tym chlebie, Pan przemówił, chce z nami porozmawiać. I wtedy Jezus by im wytłumaczył, może któryś mógłby zapytać, Panie, a co to znaczy ten kwas Heroda? I wtedy mielibyśmy w opisie Ewangelii Marka piękną informację o tym, co Jezus miał na myśli. Ale oni niczego nie uchwycili z myśli Jezusowej. Wręcz zaczęli, jak wspomniałem, sprowadzać słowa Jezusa do swojego poziomu. I nic poza jakimś chorym domysłem, że Jezus pije do tego, że oni nie zapomnieli wziąć chleba, nic więcej nie wzięli. Bracia i siostry, Jezus wtedy, jak wynika tu z całego kontekstu, korzystając z okazji, że byli we własnym kręgu, chciał chwilę porozmawiać o tym, co ważne. Tam na brzegu byli ludzie, którzy cały czas tylko mieli różne sprawy. Że to boli, że tu pieniędzy nie ma, że tu się ze spadkiem ktoś nie chce ze mną podzielić, że tamto, cały czas takie sprawy mieli. Było pełno ludzi z oczekiwaniami z zakresu zdrowia, religijnych nawyków, uzależnień, ludzkiej zawiści, głupoty i Jezus z tym cały czas tam miał do czynienia. Ale gdy znalazł się w łodzi ze swoimi uczniami, tych, których wybrał, tych, których przyjął, tych, z którymi chciał mieć społeczność, to liczył na to, że kto jak kto, ale jego uczniowie będą w stanie porozmawiać z nim o niebie. I Jezus im zaczyna o niebie, a oni o chlebie. On im o niebie, a oni wciąż o chlebie. Kiedyś Pan Jezus zabrał trzech uczniów na górę przemienienia. I gdy tam znaleźli się wysoko, z dala od ludzi, nagle pojawili się dwaj. Kto to był? Mojżesz i Eliasz. I zaczęli rozmawiać z Jezusem. O czym rozmawiali? Co tam na ziemi, jak tam się ma, czy jak tam śnieg spadł na Kaszubach, czy nie spadł już, a jakie ceny, a po ile paliwo teraz? O tym rozmawiali? Nie, rozmawiali o śmierci Jezusa, która miała go wkrótce spotkać w Jerozolimie. Jezus znalazł partnerów do rozmowy o tym, co ważne. Swoim uczniom, Piotrowi i innym, próbował 3 razy mówić o tym, że idzie do Jerozolimy, że będzie tam cierpiał, że go wydadzą. A oni nic z tego nie rozumieli. A Piotr nawet się odważył, odciągnął Jezusa za rękaw na bok i mówi, co ty mówisz, to na ciebie to nie przyjdzie, takie rzeczy gadasz. Że Jezus musiał mu powiedzieć, precz ode mnie, szatanie, bo jesteś mi zgorszeniem. Myślisz bowiem o tym, co ziemskie, a nie to o tym, co w niebie. I tutaj też na tej górze przemienienia Piotr się wyrywa z propozycją. Namioty zbudujmy. Chleba przynieśmy. Będziemy żyć tu, palić ognisko, będzie fajnie. Będziemy patrzeć na widoki i tak dalej, bo tu jest fajnie. Nic nie rozumiał. Wciąż nic nie rozumiał. Jak to jest dzisiaj? Dzisiaj też jest tak często i z nami, chrześcijanami, uczniami Jezusa, bo przecież mówimy o sobie, jesteśmy uczniami Jezusa. Że Pan by chciał z nami porozmawiać o niebie, a my cały czas o chlebie. Tak w relacjach międzyludzkich czasem jest, że gdy przychodzi dziecko i przytula się do rodziców, na przykład do ojca, to ojciec mówi, a czego ty chcesz? Ile chcesz? Ile ci brakuje? Bo durny myśli, że temu dziecku chodzi o jakąś korzyść, o jakieś pieniądze. A dziecko by chciało, żeby z ojcem po prostu posiedzieć, pobyć, przytulić się, porozmawiać. Tak właśnie czasem jest, że między ludźmi nawet, jeśli któryś ma większą potrzebę kontaktu, jakiejś społeczności, relacji, to tę potrzebę czasem po prostu depczemy taką myślą, że to na pewno chodzi o jakiś interes, że chodzi o jakąś korzyść, po co on się tak tu przymila, bo na pewno chce skorzystać. Owszem, są takie przypadki, nie mówię, że nie, ale jeśli chodzi o Pana Jezusa, to widzimy bardzo wyraźnie, że On chciał z uczniami porozmawiać o rzeczach duchowych. Pan Jezus powiedział kiedyś do ludzi, którzy do Niego przyszli, Jana 6,26, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na Nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Jezus by chciał, żeby ludzie przyszli do Niego nie z tymi materialnymi sprawami, tylko by chciał, żeby oni zapragnęli porozmawiać o rzeczach duchowych. I właśnie w tej scenie w Łodzi, gdy te dwa światy się spotkały, gdy Jezus im o niebie, a oni o chlebie, Jezus diagnozuje stan serc swoich uczniów. Jak w przekładzie Biblii Gdańskiej jest napisane, jeszczeż nie baczycie i nie zrozumiewacie, jeszczeż macie serce swoje zdrętwiałe. Serca uczniów pod względem duchowym było nieczułe, było znieczulone, było zdrętwiałe. Przypomina im Jezus dwie lekcje o wyższości świata duchowego nad światem fizycznego chleba. Mówi, pomyślcie, 5 chlebów, 5 tysięcy mężczyzn głodnych, ile pełnych koszów resztek? Mówią mu, 12. Druga scena, 7 chlebów, 4 tysiące głodnych, ile pełnych koszów resztek? Mówią mu 7. Aha, no jeszcze nie rozumiecie? Po co ta walka o chleb w Łodzi? Jest nas tutaj raptem 13, jeden bochenek chleba. Jaki w ogóle problem? O co chodzi? Dlaczego wy na tym poziomie cały czas jesteście? Jeszcze nie rozumiecie? Pyta ich. Czy serce wasze jest nieczułe? Jak to możliwe? A jednak ich serce było nieczułe. Widzieli takie rzeczy. Ich Pan był z nimi. I dalej całkowicie tępi, zupełnie niewrażliwi na to, co mówi Jezus. Więc serca uczniów były w stanie znieczulenia. Powiedzieliśmy, że pod względem fizycznym stan to pożądany dla kogoś, kto się boi cierpienia. To bardzo ważne, gdy się idzie do dentysty na przykład, żeby było znieczulenie. Ale to zjawisko bardzo niekorzystne w odniesieniu do ludzkiego serca. Jest to po prostu tak daleko idące przywiązanie do spraw doczesnych, do spraw materialnych, że uniemożliwiające spojrzenie w górę i myślenie o rzeczach wiecznych. Jak się to objawia? Się objawia tak, że gdy coś tutaj na tej ziemi nie zagra jak trzeba, to się tak dekoncentrujemy, jeśli chodzi o rzeczy duchowe, to tak od razu się koncentrujemy na tym, żeby znowu zagrało, że po prostu nic innego się w tym momencie nie liczy. Wszystko się wyłącza, jeśli chodzi o duchowy świat i tylko to jest najważniejsze. To jest coś takiego z tą moją psychiką. Jadę autem gdzieś na zakręcie, mi zastuka jakiś tam w zawieszeniu. O, stuka mi. Stuka. Już muszę sprawdzić, już mu to, coś mi nie gra. W zawieszeniu mi już nie gra, coś jest nie tak. Stuknij się, należałoby powiedzieć człowieku, a nie cały czas tylko myślisz o tym, że ci tam stuka, że coś jest tam nie tak. Albo przyjdzie jakiś niespodziewany rachunek do zapłacenia. To tego muszę sprawdzić, ja to w ogóle, jak to kto to widział, że ja miałem to płacić, muszę, to chyba znowu mnie naciągają i już po prostu świat cały, Biblia już w ogóle nie jestem w stanie. Albo coś mnie zaboli w brzuchu. Dawaj tutaj, wygooglujemy to szybko, co tam może być, nie? Co to może, jak ten brzuch jest zbudowany? To ja sobie przypomniał, że czy jest jakaś budowa brzucha i co tam jest, jak te kiszki lecą, gdzie to, co to może mnie boleć? I muszę porozmawiać, na forum wejść, co ludzie o tym mówią i tak dalej, żeby to jakoś, cały świat odjeżdża w tym momencie, bo coś mi nie zagrało jak należy, bo wiaterki nie odeszły jak trzeba, już jest wielki problem, ojejku. I wtedy już nie mam zdolności, by słuchać głosu Bożego. Mało tego, mam nawet taką tendencję, jeśli moje serce jest nieczułe, jeśli moje serce jest tak znieczulone przez ten materialny świat, mam tendencję do odnoszenia nawet słów Bożych tylko i wyłącznie do tego mojego poziomu materialnego. Każdy, hej, zobaczy, co Pan mówi, żeby coś znaleźć o bólu brzucha. Że najlepiej, że mi przejdzie. Żeby szybko coś w Biblii, słowo od Pana jakieś dostać do mojej sytuacji. Uczniowie by chcieli usłyszeć i usłyszeli to, co chcieli bardzo od Pana w tej łodzi, że On im mówi coś o chlebie. On im mówi o ważnych sprawach świata duchowego. Chce kształtować w nich duchowe postawy. A oni to sprowadzają do tego chleba. I my też często tak Słowo Boże wertujemy, odbieramy, żeby tylko Pan do nas przemówił w sprawie naszego bólu, naszej potrzeby, naszej kłótni, naszego poniżenia, naszej przykrości, jaką właśnie przeżywamy. Jakie są przyczyny tego znieczulonego, zdrętwiałego serca? Łukasza 21:34 Pan mówi, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe, to ta sama myśl, serca takie zdrętwiałe, wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. Jeżeli my koncentrujemy się przez jakiś czas w naszym życiu na tym, żeby tylko dobrze pojeść i popić i troszczymy się o to, żeby też mieć zapas na dużo wcześniej, jakby tak miało być, że jem i ostatnie w lodówce, to raczej tylko wtedy czuję się bezpieczny, jak tylko etykietki przeglądam w lodówce, do kiedy ważne, żeby było, a to może jeszcze leżeć, bo to jeszcze ważne, bo to już nakupione na zapas, żeby było ważne. Nie. Baczcie, bo wasze serce stanie się ociężałe, gdy będziecie, nie chcę powiedzieć, ale Pan powiedział, obżarstwa, to ja też powiem, będziecie żreć i pić i będziecie tylko troszczyć cały czas o byt, o byt. Trzeba się strzec, aby takie zdrętwienie nas nie ogarnęło, bo my możemy sami to spowodować, ale może być też tak, uwaga przyjaciele, że gdy Bóg widzi w nas taką postawę przez dłuższy czas, to On sam może nas wprowadzić w taki stan odrętwienia i wtedy już w ogóle nie będziemy w stanie się podnieść. Jana 12:37, a chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział. Panie, któż uwierzył wieści nasze, jakomu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił ich oczy i zatwardził serce ich, znieczulił serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym i żeby się nie nawrócili, żeby ich nie uzdrowił. Straszne. Znaczy, że to jest stan, którym można przez swoją głupotę popaść, ale może też być tak, że Bóg człowieka w końcu zatwardzi. Rzymian 11:7. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą aż do dnia dzisiejszego. Że to Bóg patrząc przez ileś czasu na to, jak oni cały czas o chlebie. Gdy On im o niebie, gdy On chce im mówić o rzeczach duchowych, chciałby z nich zrobić partnerów do rozmowy o sprawach duchowych, oni cały czas tylko o tym, że mają, że nie mają, że tanio, że drogo, że głupio, że tego, cały czas o tych rzeczach doczesnych, to On znieczulił ich, zesłał na nich ducha znieczulenia. I to znieczulenie w sensie duchowym jest stanem tragicznym, stanem bardzo przykrym. Jezus jest pośród nas. W jednej pieśni śpiewamy: obecny tu w duchu swym, wszystkich nas wzywa, zbliżcie się. Jezus jest pośród swoich dzieci. Dzisiaj o tym śpiewaliśmy, o tym mówimy od początku nabożeństwa. Naokoło natomiast jest świat pasjonujący się banałami. Ile co teraz kosztuje? Kto został prezesem PZPN-u? Która partia wygrywa w sondażach? Jak się będziemy leczyć po nowym roku? I tak dalej, i tak dalej. I to są wszystkie te rzeczy, które zajmują uwagę świata. To jest najważniejsze, czy padało tylko w połowie dzisiaj Polski, czy tyle, ile centymetrów śniegu, jak szybko, jak zniknie. Jakie to ma znaczenie? Ale ludzie o tym rozprawiają. Jakbyśmy zobaczyli na przykład, ile było wejść na prognozę pogody dzisiaj, a ile na stronę jakąś biblijną, żeby przeczytać fragment Słowa Bożego, to byśmy zobaczyli, jak się te proporcje rozkładają. Jak miliony ludzi są zajęci śniegiem, którego już nie będzie za 2 godziny, a Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki wieków, nie jest przedmiotem zainteresowania. Więc Jezus jest pośród nas, a tam jest ten świat zajęty głupotkami rozmaitymi. I jak myślicie, gdyśmy się tutaj zeszli dzisiaj, o czym Jezus chciałby z nami porozmawiać? Gdy jesteśmy tu w tej łodzi, trochę większa łódź, więcej niż 13 osób, o czym by Jezus chciał porozmawiać? Jakie modlitwy chciałby dzisiaj usłyszeć Jezus? Co by chciał usłyszeć od nas? Jeśli nasze serca są zdrętwiałe i czułe, to co usłyszy? Że zdrowie nie takie, że mąż zły, że niska płaca, że kredyt chcemy dostać, a potem, że chcemy spłacić, że to, że tamto. To wszystko jest prawda. Nie ma w tym nic złego, by Panu o tym opowiedzieć. Ale Pan Jezus chciałby z nami porozmawiać o sprawach wyższych. O Królestwie Bożym by chciał porozmawiać. Chciałby znaleźć między nami partnerów do rozmowy o sprawach duchowych. Jak w Mojżeszu i Eliaszu znalazł partnerów. Trzeba było ich z nieba wziąć, bo na ziemi nie było żadnego, który by chciał z nim rozmawiać. Jak jedna Maria tam usiadła, trochę chciała, tak wsłuchała się, to ta siostra na nią objeżdżała ją, bo ona patrzyła na sprawy tylko zadaniowo. Z Jezusem to trzeba tak zadaniowo, konkretnie, rzeczowo, interesownie. Kto jak nie my ma podzielić tutaj na ziemi z Panem Jezusem Jego odwieczne plany? Kto jak nie my miałby z Nim porozmawiać o Jego dziele zbawienia w tym kraju? O tym, co On myśli, jak będzie, gdy przyjdzie, jak będzie wyglądać Królestwo Boże. Kto? Kto, jak nie my, miałby się dopytywać o rzeczy duchowe ważne, o rzeczy wyższe, ważniejsze? On chce w tobie i we mnie znaleźć takich partnerów. On chce w nas słyszeć taką modlitwę, nie tylko ciągle o tym, że zdrowie, że pieniędzy nie ma, że ciężko, że się nie można dogadać i tak dalej. Uważajmy, bo są ludzie i sprawy, które czynią nasze serca duchowo zdrętwiałymi. Po prostu jeżeli my się poddamy tej fali, na tym poziomie popłyniemy jakiś czas, jak ludzie tego świata, ciągle tylko o materialnych rzeczach, to uczyni nas, te gromadzenie materialnych rzeczy i koncentracja na tych materialnych rzeczach uczyni nasze serce zdrętwiałe, nieczułe, znieczulone. Jechałem z Tomkiem ostatnio autem i słuchaliśmy piosenki pod tytułem Po co ci to? Mądra piosenka. W refrenie ten piosenkarz wręcz krzyczał: po co ci to? Po co ci więcej niż możesz zmieścić w życiu swym? Po co ci to gromadzić? Po co ci to? Te zachłanne ręce tobą są, bo to już nie ty. Te ręce teraz decydują o wszystkim, zachłanne, bo przecież twoja dusza tego nie potrzebuje. Twoja dusza potrzebuje Boga i kawalątek chleba, i łyk herbaty, i nic więcej. Twoja dusza nie potrzebuje tego wszystkiego. Po co ci to, niż możesz zmieścić w swoim życiu? Chyba tylko po to, żeby twoje serce zdrętwiało za jakiś czas i żebyś nawet siedząc na nabożeństwie chrześcijańskim, słuchając kazania, nie słyszał nic, tylko myślał o tym, jak to jutro będzie, to ile jutro zarobię, jak to się uda, czy to się uda taniej, czy tego, czy kupię to w tym sklepie, czy w tym sklepie. Czy te kafelki to lepiej kupić przez internet, czy w Castoramie, jak to tego. I o tym będziesz myślał. I czy jechać do tego mechanika, czy do tego, opony wymieniać tu, czy tam, czy na nowe, czy jeszcze na starych. I o tym będziesz tylko myślał. Bo serce będzie już znieczulone. Także ustawiczny kontakt z ludźmi nastawionymi materialistycznie może doprowadzić nas do tego, że wszystko zaczniemy widzieć przez ich pryzmat patrzenia, że będziemy tak jak oni myśleć. Oni cały czas o tym, o tych materialnych rzeczach i w końcu nam się to udzieli, bo kto z kim przestaje, takim się staje. Są ludzie, jak w 1 Tymoteusza 6,5 jest powiedziane, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Po prostu już tak przerobiony ten móżdżak, że nawet pobożność chcą wplątać w to, żeby zyski z tego czerpać. Oni inaczej nie potrafią, wszędzie zysk jaki, co ja z tego będę miał. Dlatego dzisiaj, przyjaciele, gdy mamy ten obraz Jezusa z uczniami w Łodzi, okoliczność i miejsce, gdzie można by było porozmawiać o duchowych rzeczach, a ten świat materialny w uczniach zamknięty na to, co mówi Pan Jezus, ten obraz niechby był dla nas wołaniem o to, żeby nasze serca się zmieniły. A tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, Kolosan 3, rozdział 1, werset. Gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Podnieście wasz wzrok. Jest chleb, czy nie ma chleba, nie martwcie się w tym momencie, bo ten, który dał wam życie, jest w stanie dać wam i kawałek chleba. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko to inne będzie wam dodane, mówi Jezus. Nie troszcie się, Filipian 4,6, o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Już czas, żebyś ty jako uczeń Jezusa Chrystusa oderwał swoje serce od rzeczy materialnych i gdy pijesz kawę poobiednią, porozmawiał o sprawach duchowych. Już czas, by na naszych spotkaniach, na naszych luźnych, nieformalnych spotkaniach przy obiedzie, przy kawie było naprawdę więcej rozmów o rzeczach duchowych, o Królestwie Bożym, o Panu, o tym, jaki On jest, o tym, co przygotowuje dla nas, a nie ciągle o tych rzeczach materialnych. Smutny to obraz, gdy ludzie martwi duchowo się spotkają. 1 Koryntian 2,14 mówi, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Taki człowiek, co ty o głupotach mi tu będziesz mówił? O tym? Najważniejszy jest chleb, jest albo nie ma, lepszy razowy, czy biały, czy od Pelowskiego, czy od drugiego. To są ważne rzeczy. No ty mi tam będziesz tam o jakiś, to do kościoła se pójdź. Po tego. Człowiek zmysłowy w ogóle duchowych rzeczy nie przyjmuje. Nie może ich nawet poznać, one są dla niego głupstwem. Ale człowiek duchowy rozsądza wszystko. Człowiek duchowy jest dla Boga partnerem tutaj na ziemi. do tematów duchowych, do rozmów o rzeczach duchowych. Człowiek duchowy, jak się zaczyna modlić, to nie ma tylko listy potrzeb. To Boże, to Boże, to Boże, to na jutro, to na pojutrze mi potrzebne, to już nas przedwczoraj było mi potrzebne i tylko tak przedstawia Bogu sprawę. Człowiek duchowy, owszem, rozmawia o rzeczach, które go bolą i ich nie pomija, bo byłby nieprawdziwy, byłby obłudny. Mówi, co go boli, ale nie na tym kończy się jego rozmowa. Jezus chce w nas, w Gdańsku, w 2012 roku zobaczyć, mieć ludzi, którzy z Nim wreszcie porozmawiają o rzeczach, które są dla Niego ważne. Którzy zechcą usiąść i się i posłuchać, co On myśli o tym i o tamtym. Czy mamy taki kontakt z Panem? Na ziemi miliony ludzi o zdrętwiałych sercach, a Bóg pragnie chociaż paru serc bez znieczulenia. Takich serc, które będą wrażliwe, gdy On coś mówi, żeby natychmiast się wsłuchać i podjąć wątek i porozmawiać. Gdy On nam coś mówi rankiem, żebyśmy z tym poszli w dzień i rozmawiali z Nim, żebyśmy nie gubili tych duchowych wątków tylko dlatego, że sprawa jakiegoś braku, jakiegoś problemu już od razu nas dekoncentruje. Bóg pragnie serc bez znieczulenia. Dlatego dzisiaj ten obraz ewangeliczny i ta rozmowa smutna z jednej strony. Ale jak czytamy później dalej losy apostołów, to wiemy, że się zmieniły. I potem przyszedł czas, że oni się naprawdę nawrócili. Że oni się naprawdę narodzili na nowo. Napełnieni Duchem Świętym stali się partnerami dla Pana do rozmowy o rzeczach duchowych. Mało tego, zaczęli w natchnieniu Ducha pisać i my mamy to do dzisiaj. I mamy listy apostolskie i możemy budować nasze życie i podnosić to poznanie Pana pośród nas. Wzywam was, zachęcam, abyśmy zadbali o to, by w kwestii duchowej nasze serca nie były zdrętwiałe. Jak to zrobić? On może je ożywić. On może cię dzisiaj dotknąć. Może jeszcze w ogóle nie wiesz, o czym my tu mówimy. Może jesteś zupełnie nowy w tej kwestii. Ale jeśli powiesz: Jezu, ja bym nie chciała, tak jak ci uczniowie, co tak tylko o tym chlebie. Ja bym chciał należeć do takich, co się przysuną do Ciebie w takim momencie i powiedzą: Panie, o co chodzi? O co chodzi z tym kwasem faryzeuszów i kwasem Heroda? O co chodzi z tym Królestwem Bożym? O co chodzi z tym drogą zbawienia? O co chodzi z Twoim sądem? O co chodzi z tym, co mówisz w swoim słowie? Co planujesz, Panie? Co będzie? On chce w nas kogoś takiego zobaczyć. I niechby tak było. Zgłoś się do Pana dzisiaj. Powiedz: Panie, uwrażliw moje serce, bo chcę mieć z Tobą społeczność. Nie tylko dlatego, że mam potrzeby, ale dlatego, że Cię pokochałem i chcę poznać Twoje drogi, poznać Twoje myśli. Chcę być człowiekiem myśli Chrystusowej. A jak możesz być człowiekiem myśli Chrystusowej, jeśli się do Niego nie przybliżysz? Powstańmy. Panie Jezu, tak mi wstyd przed Tobą, jak patrzę na tę łódź i na tych uczniów, którzy się ścierają, dyskutują o tym, że zapomnieli chleba. Widzę tam siebie między nimi. Widzę, jak jestem zajęty, zaangażowany właśnie w takie sprawy. Że to powinno być tak, a to powinno być tak. Tak mi jest wstyd, że tyle razy musisz patrzeć na mnie, jak ja się o jakieś głupoty spieram. Jak moje serce jest przy takich rzeczach płaskich, przyziemnych. I się zapalam, i angażuję, i energię spalam całą, żeby to coś tam wywalczyć, co nie ma naprawdę znaczenia. Tak mi wstyd, że tyle razy mnie takiego widziałeś. Ale jestem też pozytywnie zawstydzony dzisiaj, bo mam pragnienie, aby moje życie zaczęło funkcjonować na tym wyższym poziomie. I abyś miał we mnie rozmówcę o rzeczach duchowych. Pragnę, aby moja modlitwa podniosła się na wyższy poziom, abym miał coraz więcej takich godzin, kiedy będziemy rozmawiać o Królestwie Bożym, o zbawieniu, o tym, że przychodzisz. Chciałbym, Panie, żeby to się w moim życiu naprawdę stało, żeby moje serce nie było nieczułe, gdy Ty mówisz, żeby moje serce podchwytywało Twoje myśli, żebyś mógł ze mną porozmawiać, a nie tylko słyszeć, że jestem chory, że potrzebuję, że mi mało, że mi brakuje, że potrzebuję pomocy. Panie, modlę się o to, abyś nas wszystkich podniósł na ten poziom. Bo jeśli nawet ktoś w ogóle jeszcze nie zna Ciebie od tej strony i nie zna tego świata duchowego, żebyś dzisiaj przez to rozważanie słowa zapalił w nim pragnienie, żeby chciał być kimś takim w Twoich oczach, żeby chciał tak z Tobą rozmawiać, żeby chciał na takim poziomie się znaleźć. A nam, którzy wiele lat już chodzimy Twoimi drogami, niektórzy często tak dajemy się sprowadzać, nasze życie sprowadzać do poziomu materialnego, doczesnego. Nam, Panie, pomóż się podnieść. Pomóż zrobić coś z naszym życiem. Natchnij nas. Proszę o to. Tchnij w nas to pragnienie. Abyśmy zaczęli coraz częściej rozmawiać z Tobą. Być dla Ciebie. Być wsłuchani w to, co mówisz. Odpowiadali na to, co mówisz. Dzielili się z Tobą naszymi myślami. Abyś mógł z nas uczynić dojrzałych swoich uczniów. Abyś wykształtował w nas obraz Chrystusowy. I aby nasze myśli to już nie były ziemskie, przyziemne myśli, ale by stawały się myślami Twoimi. O to się modlę dla nas wszystkich. Amen.